Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Jerzy Kozłowski, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
Gdybym chciał być bardzo złośliwy, to bym powiedział nareszcie.
A ja gdybym powiedział rzeczywiście to, jak jest, to udało mi się do Leszna przyjechać, mimo wielu, wielu spraw, które są. Dlaczego tak późno?
Tak duży jest ten okręg wyborczy, że się nie wyrabia.
Dlaczego tak późno? Dlatego, że zobaczcie Państwo, jaki był harmonogram obrad parlamentu do stycznia tak naprawdę. Weekendy w domu, cały czas Warszawa. Luty, zacząłem objazd okręgu. Pierwszym miastem, nieprzypadkowo, przepraszam tu Leszno, ale był Jarocin. Trudno, żeby Kukizowiec zaczął inaczej, jak nie od Jarocina.
Ze względów rock'n'rollowych?
Oczywiście. Aha. No trzeba tutaj jakąś zaznaczyć ciągłość. No i drugim miastem jest Leszno. Leszno jest na drugim miejscu, przed Kaliszem, przed Ostrowem.
Nie, także nie wierzę, proszę wziąć pod uwagę. Nie wierzę, że przed Kaliszem.
A czy jeśli chodzi o moje spotkania z wyborcami i przyjazd, to tak, przed Kaliszem. Kalisz sobie zostawiam na deser, bo tak trzeba, że gościnne najpierw zaczynamy od miast w okręgu wyborczym, które nie są moimi rodzinnymi, ale są dla mnie bardzo ważne. Zresztą Leszno, pamiętajmy o tym tu wszyscy, że ja z Lesznem jestem związany moimi znajomymi. Tu mam sporo znajomych, także to nie jest tak, że dla mnie miasto zupełnie obce.
No tak, przy znajomych to każdy tak mówi, ale tak naprawdę ma pan tutaj jakiekolwiek struktury, są tu jacykolwiek działacze Kukiz 15, bo w kampanii nie było was widać i po wyborach też nie widać.
Co do struktur. Ze strukturami trzeba było czekać do zbudowaniem do dnia 1 lutego, kiedy zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Kukiz 15. I budowa struktur już się odbywa, ale nam nie zależy na ilości osób, które będą w ruchu, tylko nam zależy na jakości tych osób. Stąd jest jednak pewne obostrzenie, które polega na tym, że no muszą być dwie osoby rekomendujące. Tutaj nie jest jakaś ziemia niczyja, to znaczy, że tu nie mam nikogo, kogo mam tutaj ochotę zarekomendować. Nie wiem, czy ta osoba sobie życzy nazwiska, ale mam ochotę powiedzieć,
że
tutaj
powiedzieć,
moją osobą, moim asystentem, który tutaj, jak to się mówi, ogarnia Leszno, jest pan Tomasz Wierzba i on będzie tutaj w moim imieniu i w imieniu ruchu Kukiz tworzył struktury.
A pana Tomasza, jeżeli dobrze kojarzę, to gdzieś tam przy konserwatywnych liberałach się kręcił, tam Korwinowcy, Kongres Nowej Prawicy, coś takiego.
Proszę rzucić okiem na to, kto jest w klubie Kukiz 15. Tam są wszyscy. To jest lustra, który chciał świetnie lustro społeczeństwa.
A pan poseł jest tutaj frakcja, bo tam są, tak jak mówię, narodowcy jacyś właśnie konserwatywni liberałowie.
Frakcja, jestem kukizowiec. Także jak myśmy tutaj ostatnio z Pawłem omawiali, kto jest kto, bo sobie tak dzieliliśmy, kto jest kto, tak można wymienić Ruch Narodowy, KNP, Koliber, związkowcy, bo przecież też są związkowcy. No i są ci jego, jak tutaj z Pawłem mówiliśmy, z przekorą rycerze. No i mogę się tak tutaj czym zakwalifikować.
Czym się charakteryzuje rycerz zasadniczo? Czyżby był monarchistą na przykład?
Nie, to jest takie umownie, to już powiedzmy poza normalnym nazewnictwem określenie takich ludzi najbliżej z Pawłem związanych.
Tak, znaczy, ja próbuję...
Do czego zmierzam w tym wszystkim? Bo jeśli w takim klubie parlamentarnym są różne i partie, i różne ruchy, Paweł Kukiz stworzy swój ruch, czyli Stowarzyszenie Kukiz 15 oparte wyłącznie na tych ludziach, którzy nie należą gdzie indziej. Czyli taki, powiedzmy, człowiek jak ja jest osobą, która będzie tutaj w całym okręgu wyborczym tworzyła struktury, ale nie przeszkadza to, abym korzystał z pomocy osób, którym ufam, które poznałem w kampanii wyborczej, które są członkami chociażby innych partii. Dlatego wybór pana Tomasza Wierzby nie jest przypadkowy, pełni świadomy.
Ja nie wątpię w cnoty pana Tomasza, tylko po prostu próbuję ustalić, jaka jest wasza propozycja dla mieszkańców, bo tak naprawdę jakie są poglądy Kukiz 15, to tak naprawdę albo są tak szerokie, że zgadzają się z wszystkimi, albo tak wąskie, że nikt nie wie, jakie są.
A czy jeśli chodzi o poglądy całego tutaj klubu Kukiz 15, one są zdecydowanie różne. U nas nie ma dyscypliny przy głosowaniach, trzeba na to uwagę zwrócić. Chociażby ostatnie głosowanie o słynny program 500+. Tutaj no, głosowali jedni za, inni się wstrzymali, a tacy jak ja byli na nie.
No ale co ten biedny naród ma sobie pomyśleć, jak już
a czy naród jest jednolity? To nie chodzi o to, żeby cała partia głosowała tak, jak im każą, tylko żeby być posłańcem społeczeństwa rozumnie i głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Jesteśmy nową jakością w polskim Sejmie, gdyż nie jesteśmy nastawieni na żadne stołki. Mają z nami problem, ponieważ my nie oczekujemy żadnych stanowisk. Nie jesteśmy możliwi do kupienia politycznego. I to jest z tym pewien problem. Dziennikarze warszawscy tego nie rozumieją, bo takie też ostatnio wywiady nie mogli tego zrozumieć. Jak można nie brać stołków?
Znaczy, ja nie wiem, czy społeczeństwo to rozumie, bo ugrupowania polityczne mają realizować swoje programy, dochodząc do władzy.
Ale to nie program. Mamy strategię. Zawsze tutaj, żebyśmy wrócili do pewnej wypowiedzi Pawła, nie mamy programu, mamy strategię. Jaka ta strategia jest? Strategia przede wszystkim jest oparta w tej chwili na analizach ekonomicznych Fundacji Progresywna. Na to trzeba zobaczyć. Tylko ta Fundacja Progresywna jest bardzo, bardzo postępowa, tak to powiedzmy w ten sposób. I dość często ją trzeba dostosowywać do polskich realiów. Jeśli chodzi o nasze główne działania, no musimy przede wszystkim przywrócić państwo obywatelom. To chodzi chociażby o takie rzeczy jak zmiana konstytucji, to szumnie bardzo brzmi, ale elementarne zapisy, które w tej chwili blokują, chociażby nasz projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To jest konkretna rzecz, która może raz w końcu rozwiąże bezustanną, niepotrzebną nikomu walkę. Takich rzeczy, jeśli chodzi o ekonomię, można byłoby mnożyć, ale też zwróćcie uwagę na nasze działania. Jesteśmy przeciwko takiemu rozdmuchanemu deficytowi budżetowemu. W tej chwili to jest 55 miliardów. Mamy w klubie świetnego ekonomistę. Ja zwracam uwagę cały czas wielu osób, a tego pana Rafał Wójcikowski. To jest osoba, która budzi szacunek w całym parlamencie, gdyż jego myśl ekonomiczna jest naprawdę godna rekomendacji i idzie w kierunku zmniejszenia obciążenia kosztami pracy, bo jak teraz wracamy, znów muszę wrócić do...
Niższe podatki, jeżeli idzie o ZUS-y i inne opłaty. To już
znaczy przede wszystkim tak, jeśli byśmy wzięli ten program 500+, ja też tłumaczyłem wczoraj na spotkaniu w Jarocinie, jeśli małżeństwo zarabia po 2000, koszty pracy tego małżeństwa, jakbyśmy sumowali, to jest mniej więcej 2500. Mając to małżeństwo, dwójkę dzieci, dostaje łaskawie od państwa 500 zł, a państwo im zabiera 2,5. Czyli to nie jest chyba opłacalny biznes. Także tu w tym przypadku niestety koszty pracy są zbyt wysokie. Koszty podatkowe wszelkie są w Polsce. Raz, że nie są sprawiedliwe, bo nie ma równości płacenia podatków.
Żeby prosto było, chcecie obniżyć podatki.
Oczywiście.
Mocno?
Jesteśmy tak, za likwidacją CIT-u. To jest zdecydowana kwestia podatku dochodowego. Jest w tej chwili, są dwie jakby powiedzmy dwa sposoby rozumowania. Kwota wolna zwiększa, tylko pamiętajmy, że jest większa kwota wolna jak najbardziej, tylko trzeba coś znaleźć dla samorządów, bo jeśli będzie wyższa kwota wolna, automatycznie spadną dochody samorządów. To trzeba bardzo rozsądnie zrobić. Likwidacja docelowo, ale to nie da rady od razu, podatku dochodowego. A co do VAT-u? VAT, no to jest chyba największy problem Polski. Mamy największy problem, jeśli chodzi o nieściągalność tego podatku, czyli powiedzmy wyłudzenia VAT-owskie 3% PKB. W związku z tym trzeba uprościć. Tam, gdzie są bardziej podatki skomplikowane, tym łatwiej jest dokonywać wyłudzeń. Także uproszczenie podatku VAT.
Wszyscy mówią uproszczenie, a nikt nie wie tak naprawdę, jak to zrobić.
Myślę, że ludzie wiedzą, tylko fiskalizm państwa wstrzymuje tych ludzi, którzy mają pomysły. W tej chwili PiS szuka pieniędzy na to, żeby wywiązać się z tego, co zapisał w budżecie, a tutaj wszystko im się na razie nie układa, bo finansowanie programu 500+ miało być z podatku bankowego, który owszem jest, ale ma lukę. Miała być aukcja LTE, do której póki co nie doszło. Miał być podatek od handlu, którego w tej chwili ustawy nie ma, bo ostatni projekt ustawy rządu całe szczęście upadł, bo by zlikwidował polskie drobne i średnie sieci handlowe.
Czy wiadomo, skąd wezmą pieniądze?
Nie wiedzą, dlatego też jak pytałem się o finansowanie, nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Musimy kończyć, a ja jeszcze obiecałem sobie zadać panu jedno pytanie, bo wyczytałem, że jest pan jednym z czterech członków tego nowego zespołu antyszczepionkowego.
Broń Boże, nie antyszczepionkowego. Podkreślam nazwę, to jest zespół do spraw bezpieczeństwa szczepień. Ja swoje dziecko szczepiłem, dziecko nie miało żadnych powikłań, ale spotykam się z osobami, które mają niestety przykre doświadczenia. Ostatnio na spotkaniu dowiedziałem się o takich rzeczach, które normalny radiosłuchacz nie wie, ja tego to muszę powiedzieć, że Polska jest krajem wyjątkowym. Jest chyba jedynym krajem w Europie, nawet jestem pewny, że na pewno jedynym, gdzie dziecko jest szczepione w pierwszej dobie życia, niezależnie od tego, w jakiej skali Apgara ma ocenę. Mhm. I są przypadki, są informacje od lekarzy, że to się zmieniło w roku 95 i na skutek zmiany przepisów dopuszczono do takiego dziwnego procederu, że dziecko, powiedzmy, walczy o życie, a jest szczepione. Mhm. W krajach, które uważamy za bardziej rozwinięte, szczepienie dziecka to jest drugi, trzeci miesiąc.
A jesteście za zniesieniem obowiązku szczepień?
Jeśli chodzi o równość, a to jest bardzo ważne, równe szanse, to na mapie Europy zobaczmy, gdzie jest obowiązek. Obowiązek szczepień jest w krajach podsowieckich. Wszystkie dawne tak zwane demoludy mają obowiązek szczepień, a kraje Unii Europejskiej, tej powiedzmy pierwszej, nie mają takiego obowiązku. To znaczy to, że polski obywatel jest mniej świadomy od Francuza, Niemca, Hiszpana.
Ja myślę, że na ten temat jeszcze sobie porozmawiamy przez całe 10 minut, a już zupełnie kończąc, biura jakieś będzie w Lesznie, bo wszystkich o to pytam.
A czyli są, tak, są różne wersje. Jeśli ma być biuro w Lesznie i ma stać puste, to wolę nie, bo pustostan dla samego bycia to nie ma sensu. Jest możliwość, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, że będę się zwracał do Urzędu Miejskiego i Urząd Miejski jest zobligowany udostępnić pomieszczenie na dyżury. Może być coś takiego, a nie wiem, czy nie jest najlepszą rzeczą właśnie takie jak dzisiaj spotkania na gorąco z wyborcami.
A jak często będą?
Jak tylko się da.
A jak się da?
Co dwa i pół miesiąca, tak bym chciał, żeby takie coś było. To też zależy nie tylko ode mnie, bo na przykład w marcu tak naprawdę mój czas jest poświęcony praktycznie Sejmowi, mamy kumulację obrad. No i to jest rzecz, która niestety ma priorytet.
Nie jest to łatwa robota, na pewno.
Znaczy wiedziałem, na co się decyduję, także nie żałuję, jestem zadowolony.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan poseł Jerzy Kozłowski, Kukiz 15. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo państwu.